Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, wita się Barbara. Program dzisiaj realizuje ojciec Grzegorz Woś. Witam Ojcze. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania naszej audycji, audycji dla chorych. Audycja ma nazwę dla chorych, ale co jakiś czas powtarzam, przypominam, że jest ona skierowana do wszystkich, którzy mają ochotę słuchać Radia Maryja i słuchać tej audycji. Bowiem głównym celem tej audycji to jest po prostu zbliżanie się do siebie, uczenie się siebie, a szczególnie uczenie się siebie wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji niekomfortowej, to jest delikatnie powiedziane, ale w sytuacji bólu, cierpienia, izolacji. Dzisiaj naszymi gośćmi są księża Sercanie, ksiądz dr Leszek Poleszak, ksiądz profesor jest rektorem seminarium księży Sercanów, ale równocześnie jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Wstań. Witam księdza bardzo serdecznie.
Panie Boże, witam serdecznie.
Oraz dwaj klerycy. Kleryk Wojciech Olszewski i kleryk Władysław Czujko.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam. Kleryk Wojciech już był w tym studiu, a więc czuję się przyjemność. Jakoś już pewniej. No, a kleryk Władysław ma szansę, żeby się oswoić z mikrofonem. Był już ksiądz kiedyś w studiu radiowym?
Byłem kiedyś.
A, no to
było to w naszym seminarium, bo też w seminarium mamy studium Radia Profeta.
Aha, och, ja myślałam,
że to tak. Więc aczkolwiek nie była to audycja na żywo, ale...
Aha, ale zawsze.
Zawsze coś.
Już jest ksiądz oswojony z mikrofonem. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówić o dwumiesięczniku Wstań, ale który tutaj księża reprezentują, ale takim rdzeniem audycji będzie sakrament pokuty. Może najpierw powiedzmy kilka słów o samym dwumiesięczniku, chociaż już we wrześniu była ostatnia nasza audycja na ten temat, ale warto przypomnieć, może jakieś owoce tej audycji były.
Tak.
Może to najpierw dwumiesięcznik.
Dwumiesięcznik, dobrze.
Kleryk Wojciech.
Mamy dosyć bogatą historię, bo to już ponad 30 lat. Minęło 2 lata temu. Dwumiesięcznik, który zrodził się z potrzeby kleryków, z potrzeby serca. W latach 80. Chłopaki jako klerycy naszego seminarium jeździli do szpitala w Myślenicach. Odwiedzali też chorych w naszej parafii w Sadnikach pod Krakowem.
Bo tam jest wasze seminarium. Tak,
tam również znajduje się nasze seminarium. I po tych spotkaniach, po rozmowach z tymi ludźmi czuli taką potrzebę zostawienia im czegoś jeszcze. Słowa, które by jakoś towarzyszyło dalej.
Słowa są ulotne, prawda?
Słowa są ulotne, więc coś piśmiennego, coś, co towarzyszyłoby dalej do następnego spotkania. I tutaj właśnie zwrócili się z apelem, z prośbą do swoich wychowawców, czy by nie rozpocząć właśnie jakiejś formy listu. Najpierw właśnie to była forma listu. Z każdym tym listem tych treści przybierało coraz więcej, więc ostatecznie mamy czasopismo.
Zdaje się, że trzeba czasopismo stworzyć.
Tak. I najpierw ono nosiło tytuł Nasze cierpienie nie jest nam obce. Wasze cierpienie nie jest nam obce. Aż w końcu przybrało po kilku numerach nazwę Wstań, która jest bardzo wymowna. Pamiętam taki artykuł, właśnie pierwszy artykuł, który wprowadzał nową nazwę, wówczas kleryka księdza Roberta Ptaka, dzisiaj właśnie księdza wykładowca naszego seminarium, w którym mówił o, tłumacząc ten tytuł, mówił, że podobnie jak Chrystus, który pochylał się nad człowiekiem, chcemy nieść nadzieję, dobrą nowinę przede wszystkim, na to, że nasze życie chociaż nas przygniata i zacienia nam dobroć Boga poprzez właśnie cierpienie, poprzez trud. Chcemy jakby przełamywać ten schemat i iść z tą dobrą nowiną, z dobrym słowem, z oręciem Ewangelii, z tym, co Jezus nam zostawił 2000 lat temu, a co dzisiaj nas niesie też jako ludzi wierzących.
To słowo wstanie teraz w okresie, w czasie pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka nabrało jeszcze troszeczkę takiego mocniejszego znaczenia, myślę, że Ojciec Święty Franciszek wzywa szczególnie ludzi młodych, ale nie tylko. Wstańcie z tej kanapy.
Z kanapy, prawda? Żeby się ruszyć i zacząć coś robić.
Ruszcie tak. się. Tak, i to chyba o to chodzi.
Tak, to jest wyzwanie trochę do chorych, właśnie żeby też zdobywać się na szukać sobie siły do spojrzenia poza swoje cierpienie, dlatego żeby ono nas też nie przygniotło. Natomiast jest to też wezwanie do wspólnoty Kościoła, do ludzi wierzących, którzy żyjemy obok siebie jako chrześcijanie, a czasem może zapominamy o tym wymiarze takim właśnie wspólnotowym, gdzie czasem ktoś zostaje
o tym, że
mocnym.
Jesteśmy odpowiedzialni za siebie po prostu.
Właśnie. Przez to, że nawet jeżeli nie jesteśmy rodziną, ale jesteśmy włączeni w Chrystusa przez chrzest w jednej wspólnocie i to nas motywuje do tego, żeby szukać tych, którzy są samotni, którzy gdzieś cierpią i nie mają gdzie się udać.
Którzy potrzebują wsparcia po prostu, naszej obecności.
Czasem ktoś wstać sam nie może, trzeba go podnieść.
O właśnie, tak, słusznie. Do wstania potrzeba pomocy drugiej osoby, tak. Ostatnią waszą inicjatywą dwumiesięcznika wstań było podjęcie tematyki sakramentów. Dlaczego akurat sakramentów?
No, sakramenty są, przynoszą nam zbawienie. To jest żywa obecność Chrystusa w Kościele. Gdy chrzcimy, gdy ksiądz chrzci, to chrzci Chrystus. Gdy ksiądz namaszcza chorego, to namaszcza go Chrystus. To jest taka rzeczywistość, którą ciągle nam trzeba odnawiać, dlatego że przyzwyczajamy się do niej. Często korzystamy z sakramentu Eucharystii, sakramentu pokuty. I wchodzenie coraz głębiej w tę tematykę zbliża nas tak naprawdę do Chrystusa, do pogłębienia relacji z Nim. Bo to nie są puste znaki religijne. Rytuały, które mamy spełnić, które mają w jakiś sposób przebłagać Boga. W sakramentach to Bóg przychodzi i dotyka naszego ciała,
tak,
naszej duszy.
Ksiądz kleryk tak bardzo pobożnie tu nam wyjaśnił inicjatywę pisania o sakramentach w dwumiesięczniku wstań. A ja sobie pomyślałam, kiedy usłyszałam o tym od księdza redaktora naczelnego, że przecież wszyscy, tak zwyczajnie pomyślałam, że wszyscy potrzebujemy informacji, potrzebujemy ciągłej edukacji. Tak myślę, że często ta nasza edukacja religijna, mówiąc najogólniej, zatrzymuje się na jakimś okresie, już to przysłowiowego nie mówię, pierwszej komunii, ale pewnie szkoły, teraz jest katecheza w szkołach. I wydaje mi się, że ciągle potrzeba nam czytania i na nowo jak gdyby pogłębiania swojej wiedzy o tych znakach, czy o tej rzeczywistości, która w Kościele jest w naszej wierze, jest jednak tak bardzo ważna.
Tak, oczywiście. I tu proszę się nie spodziewać, tak, że w naszym czasopiśmie Wstań będą tematy dogmatycznie tak, prawda, przedstawiane, bo to kogoś mogłoby rzeczywiście może znużyć. A chcielibyśmy też, oprócz tego, co mówił tutaj kleryk Wojciech, powiedzieć także po prostu o takim praktycznym przeżywaniu sakramentów od strony chorych, prawda, czy starszych osób, prawda, bo to każdy z tych sakramentów no, ma jakiś wymiar taki już praktyczny. Choćby przygotowanie, załóżmy, do przyjęcia Komunii Świętej, jak to zrobić w domu, jak to zrobić w szpitalu, kwestia spowiedzi, nawet organizacyjnie, jak poprowadzić ludzi do tych sakramentów, przecież ci ludzie nie zawsze mają możliwość sami o nie zadbać, prawda? Więc to są takie elementy, można powiedzieć, prozaiczne, ale bardzo ważne i związane właśnie z tym życiem sakramentalnym, żeby także chorzy i starsi mieli możliwość skorzystania z tych sakramentów, które są źródłem rzeczywiście łaski Bożej dla nich.
W pierwszym numerze, kiedy zaczęliście pisać o sakramentach, To pisaliście, nie wiem, o
spowiedzi. O spowiedzi.
A więc bardzo dobrze. Ja myślałam, że prosząc was o to, o ten temat, myślałam, że tutaj wyważam jakieś drzwi. Natomiast okazuje się, że w waszym miesięczniku, dwumiesięczniku, który dostałam dzisiaj do ręki, już ten problem spowiedzi sakramentalnej dotknęliście, omówiliście.
Tak, chcieliśmy to troszkę tak połączyć, powiedzmy, z cyklem roku liturgicznego, no bo wiemy, że nasze czasopismo się ukazuje co 2 miesiące, więc teraz na początek było to właśnie luty, marzec, ponieważ to zwykle się wiąże z okresem Wielkiego Postu, więc ten temat spowiedzi jest na pewno trafiony. Później jest temat Eucharystii, potem będzie kapłaństwo, potem będą pozostałe sakramenty, no ale akurat jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, więc temat ten spowiedzi jest...
Tak, myślę, że może nie tylko osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym może pomóc, ale też innym osobom, które mogą sięgnąć do waszego pisma. To powiedzmy, jeżeli już mówimy o spowiedzi, która jest, myślę, trudną rzeczywistością dla każdego człowieka, dla dzieci, ale też dla ludzi starszych, co wydawałoby nam się, że właśnie osoby starsze, już mając tyle lat doświadczeń spowiadania się za sobą, że mogą nie mieć problemu ze spowiadaniem. Tymczasem okazuje się, że spowiedź jest trudna dla wszystkich. Powiedzmy wobec tego.
No, bez wątpienia spowiedź jest trudna, ponieważ dotyka tych miejsc, można powiedzieć, najintymniejszych człowieka i tej naszej kondycji właśnie poranionej przez grzech. I to jest coś, o czym się niełatwo mówi. Nie zawsze się łatwo też o tym myśli, a często jest tak, że człowiek się po prostu z tym nie zgadza sam ze sobą, prawda? Że jakąś tam porażkę w życiu ponosi, nawet od strony wewnętrznej. I kwestia uzewnętrznienia się tutaj, a to następuje właśnie w sakramencie spowiedzi, do tego nas zachęca Jezus, no to jest na pewno związane z koniecznością uporządkowania nawet sobie tego, że to trzeba wypowiedzieć i dopóki człowiek się tutaj nie posili wiarą, która nam mówi, że spotkanie w spowiedzi, w sakramencie spowiedzi jest spotkanie po prostu z żywym Jezusem, no to wtedy jest to tym bardziej trudne, bo myślimy wtedy tutaj w kategoriach tylko ludzkich, prawda, że mówimy to jakiemuś księdzu, który nie zawsze może być miły, czy czasem nam trudno po prostu się przed kimś otworzyć. Więc tutaj wiara na pewno jest jakby kluczem do ułatwiającym nam właśnie te relacje spowiedzi, która jest niezbędna dla nas, bo przecież wiemy, że spowiedź, no, ona po prostu uwalnia nas z tej świadomości konieczności dźwigania samemu tych naszych trudów, bo Bóg nas wyzwala, Chrystus nas wyzwala, Chrystus już nas odkupił i wziął na siebie po prostu grzechy wszystkich ludzi po to, żeby przemienić człowieka na nowo, odnowić w nas dziecięctwo Boże po prostu.
Tak, spowiadamy się, o czym też piszecie w waszym piśmie, spowiadamy się będąc w różnej kondycji, na przykład jeżeli jesteśmy w szpitalu. Jak zorganizować spowiedź w sytuacji szpitala?
No właśnie, bo to jest... O, może Wojtek poproszę.
Tak, Leryk Wojciech.
Tak, no sposobów na pewno jest wiele, bo dzisiaj mamy kapelanów w szpitalu. Pierwsze, co trzeba zrobić, to czas może zdobyć się na odwagę, poprosić kogoś, czy to panią pielęgniarkę, czy lekarza, czy może kogoś z bliskich, kto nas odwiedza. Może to być trudniejsze, kiedy jesteśmy samotni i tych odwiedzin nie mamy na przykład. To wtedy też nawet nie bać się spytać, poprosić kogoś, kto leży ze mną na sali, ale ktoś może jest bardziej sprawny. Dlatego, że kapelani są dostępni i zawsze...
Są informacje na oddziałach.
Tak, i na oddziałach są informacje. Można też się udać do kaplicy. Też kapelani zawsze rano czy w ciągu dnia idą z Komunią Świętą. To też nie bać się spytać tego księdza, który akurat niesie Pana Jezusa, Nie będzie to znieważenie Najświętszego Sakramentu. Po prostu poprosić księdza, żeby o spowiedź, czy się umówić, czy czasem też można to telefonicznie też zrobić, bo te informacje, czy telefon do kapelana, czy gdzieś do zakrystii, czy do parafii, one są podawane w szpitalach.
Proszę księdza, że może łatwiej jest osobom, które przybywają w szpitale, które się poruszają, ale myślę o takiej sytuacji, kiedy człowiek jest unieruchomiony w łóżku, w szpitalu, kiedy obok jest 5 innych osób jeszcze, czy w rzeczywistości szpitala jest jakaś taka możliwość, żeby jakaś intymność była możliwa, czy jak to jest?
Tak, w praktyce.
Ja ostatnio miałam kilka, chyba ze 2 czy 3 spotkania tutaj z kapelanami szpitalnymi, ale szczerze mówiąc nie spytałam o to.
Tak, zwykle to teraz w zależności od tego, jakie te sale są, prawda? Jeżeli jest dwuosobowa, jest to na pewno łatwiej, bo zawsze może ta druga osoba, jeżeli ma możliwość, może wyjść, prawda? Ale nawet jeżeli to jest, pamiętajmy, powiedzmy niemożliwe, bo załóżmy są dwie osoby leżące, to ksiądz tak postara się tę spowiedź przeprowadzić, żeby ona jednak nie była przez wszystkich.
Minimum intymności
było zachowane. Też tu ja bym zwrócił uwagę, właśnie gdy chodzi o te osoby, którym trudno samemu poprosić, bo im po prostu stan zdrowia uniemożliwia, żebyśmy naprawdę byli wyczuleni na to, prawda? Zarówno osoby z rodziny, jak i powiedzmy towarzyszący tej chorobie, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, prawda? Żeby poprosić wcześniej, żeby ten stan chorego się, no jeżeli widzimy zwłaszcza, że on się pogarsza, prawda, żeby nie czekać, tylko po prostu umożliwić tę spowiedź. Oczywiście dyskretnie zapytać, czy ktoś chce. Pamiętamy też, że jeżeli jest trudność z wypowiadaniem, to jest też możliwość, żeby ksiądz zadawał pytania, żeby ksiądz pomógł przygotować się nawet do spowiedzi świętej. Tego się nie należy obawiać, bo wiemy, że w różnych sytuacjach jesteśmy. Też różni są chorzy. Chorzy, którzy też może wiarę mieli osłabioną, czy przez długie lata nawet może nie przystępowali do spowiedzi.
Często ta sytuacja szpitalna, ten szok, czy ta graniczna sytuacja dopiero wyzwala pragnienie.
Tak, ona uświadamia nam się, no, tak, konieczność troszkę uporządkowania życia, bo pojawia się trud, choroba, nie? Więc nie obawiać się, że tym bardziej, że te osoby, które pracują w szpitalach, kapelani czy księża, którzy odwiedzają szpitale, to są na pewno ludzie wrażliwi, prawda? I oni też wiedzą i przecież nie pierwszy, nie ostatni raz się z tym spotykają, że trzeba po prostu pomóc człowiekowi, bo to jest rzecz, która jest niezbędna, prawda? I od której zależy nasze zbawienie, można powiedzieć, prawda? Korzystanie z tego.
Tak, to sytuacja szpitalna, a myślę też o takiej sytuacji, kiedy chorzy przebywają w domach, są unieruchomieni, jak to się mówi, w domach, nie wychodzą. Jak to można zorganizować? Wiadomo, że w większości parafii w pierwszą sobotę miesiąca kapłani chodzą do osób chorych.
W pierwszy piątek miesiąca
albo
czasem,
piątek, tak.
Więc to oczywiście tutaj duża rola jest rodziny, prawda, żeby poprosić po prostu księdza. Jeżeli jest to osoba na przykład chora, która się porusza, czy na wózku, czy w jakiś sposób można ją przetransportować, no to też można to zrobić przywożąc do kościoła, jeżeli chciałaby w kościele, prawda, czy nawet w zakrystii, bo czasem się zdarzają osoby niesłyszące albo niedosłyszące, prawda, więc teraz myślę, że nie ma problemu, żeby znaleźć takie miejsce, bo to się nie musi dziać przy kratkach konfesjonału, jeżeli ktoś ma na przykład trudność z przyklęknięciem czy ze słuchaniem. To można zrobić to w zakrystii, poprosić księdza, przyprowadzić do zakrystii. Wtedy ci, którzy są, to opuszczą to pomieszczenie i o wiele łatwiej, intymniej się po prostu z tego sakramentu korzysta. Więc tych możliwości jest sporo, ale tutaj wrażliwość najbliższych czy opiekunów
albo sąsiadów też.
Czy sąsiadów, tak, jest na pewno tutaj.
Nie zawsze jest rodzina, tak? Nie zawsze.
Tak, tutaj tak? Na pewno też, może szczególnie dla tych, którzy są zdrowi, jakby pomagają chorym przeżywać codzienność, że potrzeby chorych w przeżywaniu sakramentów, czy to namaszczenia, sakramentu namaszczenia chorych, czy sakramentu Eucharystii, czy spowiedzi, mogą być inne jak nasze potrzeby. Pamiętam właśnie w naszym czasopiśmie, w tym numerze o Eucharystii, jest świadectwo szafarza świeckiego, szafarza Komunii Świętej, który właśnie mówi, że czasem sakrament Eucharystii chorzy nie mogą przyjmować sakramentu Eucharystii, dlatego że jakby ich bliscy nie mają takiej potrzeby tak częstego przystępowania do Komunii Świętej, albo robią to raz od czasu, żeby też pamiętać, że jeżeli wiemy, że nasi rodzice, dziadkowie całe życie bardzo gorliwie uczestniczyli w życiu Kościoła, to żeby mieć taką właśnie wrażliwość, że oni może mają większe potrzeby jak my, żeby nie kierować się tylko takim subiektywnym
swoim
odczuciem,
tylko
ale wykazać
osoby.
Taką troskę, dlatego, że dla nich to jest ważne. To jest też taki uczynek miłosierdzia, uczynek miłości, bo oni tym żyli przez całe życie. I teraz, kiedy zostają od tego odłączeni, to cierpią nie tylko z powodu choroby, ale także z tego powodu, że nie mają dostępu do sakramentów.
Tak.
Ale tak naprawdę sam techniczny moment organizacji tego sakramentu, na przykład spowiedzi, jest do załatwienia tak naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o kapelana w szpitalu, no to on jest przygotowany na każdą potrzebę. On już ma swoje sposoby. Tylko najtrudniejszym będzie problemem, żeby dojść do niego. Szczególnie osoba, która często jest uzależniona od wszystkich dookoła, będzie miała trudność z tym, żeby prosić o pomoc.
Tak.
Bo prosi non-stop.
Tak, ma ksiądz rację. To bardzo ważne, co ksiądz teraz powiedział, ale myślę sobie, że te jak gdyby techniczne, bo tak mówiliśmy troszeczkę o technicznych takich aspektach spowiedzi, chociaż tak brzydko brzmi, prawda? Techniczne.
Ale one są ważne dla chorych. Na
że to można, to już jest jakoś oswojone, zorganizowane i tak dalej, ale myślę, że tak naprawdę zaczyna się od nas, od tej osoby, która się spowiada, od jej potrzeby, od tego pragnienia spowiedzi, prawda? Od tego powinno, znaczy to musi być wyznacznikiem. I tak myślę sobie, zaraz księdzu oddam głos, przepraszam, ale chcę skończyć myśl, bo myślę sobie, że często może być tak, często może, wykluczające się słowa, może być tak przecież, że osoby, które przebywają w domu albo w szpitalach, wyizolowane od tego życia realnego, od kontaktów, mające jeszcze poczucie, że los ich tak ciężko dotknął, nie mają potrzeby, nie mają poczucia jakiejś winy, jakichś konkretnych czynów, za które chciałyby jakoś, które chciałyby wypowiedzieć, czynów oczywiście negatywnych. Jak się spowiadać w takiej sytuacji? Jak można pomóc takiemu człowiekowi, który może ma poczucie, no z czego ja mam się spowiadać? Jestem taki biedny, prawda? Boli mnie ciągle. A tu ksiądz podchodzi i pyta, czy pani nie chce się spowiadać.
Kiedy zanika życie aktywne, dużo bardziej jest potęgowane życie wewnętrzne.
Aha.
I już nasze dobre czyny, że tak powiem, może w takim ujęciu trochę alegorycznym, czy złe, już dzieją się na poziomie myśli na przykład.
Mhm.
Usposobienia, postawy.
No proszę. A więc tutaj też byłaby rola kapłana, żeby jakoś przygotował to, co ksiądz tutaj, rektor mówił, przygotować osobę do jakiejś pomóc w rachunku sumienia, prawda?
Tak, bo może
czy
na
to
początku...
Czy to jest jasne, o czym ja mówię?
Myślę, że tak. I to rzeczywiście jest doświadczeniem wielu osób, zresztą nie tylko chorych, prawda, że... Z tym, że moim zdaniem dzieje się to wtedy, kiedy my tak głębiej się nad spowiedzią nie zastanowimy, albo przystępujemy do niej po prostu z marszu, prawda? Bo wtedy jest tak, że skoncentrujemy się tylko na tym, co zewnętrzne, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem,
no
więc
tak,
nie jest najgorzej.
To takie przysłowiowe, nie mam grzechów
tak.
Właśnie. Tak.
Ale im bliżej jesteśmy Pana Jezusa, a sądzę, że wiele osób chorych, naprawdę to, co mówi Władek, nie, że prowadzi głębsze życie, bo po prostu sama choroba zmusza człowieka do przewartościowania pewnych rzeczy, nie? Po prostu zmusza, bo wtedy się już inaczej patrzy na rzeczywistość, inaczej się patrzy na ludzi, inaczej się patrzy na to, co się dokonało, prawda? Kiedyś przypomnę sobie, mieliśmy chorego księdza, bardzo cierpiącego, ksiądz Stanisław u nas w seminarium. On mi kiedyś mówi tak, już po iluś latach, 30 latach choroby na wózku. Mówi, słuchaj, ja teraz wiem, że wiele tych rzeczy, za którymi się goniło, to one nie są takie ważne, nie? I zmierzam do tego, że im bliżej jesteśmy Pana Boga, im bardziej, powiedzmy, to doświadczenie życiowe nas dotknęło, tym bardziej widzimy w świat w tych wartościach, jak patrzy na to Pan Bóg po prostu. I im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym drobniejsze rzeczy zauważamy jako pewna niedoskonałość. Można to porównać choćby do jednego z takich obrazów, który jeden ze świętych mówił nam, że jeżeli widzimy na przykład pokój, w którym jest mało światła, to wydaje się on czysty, nie? Mm-hmm. Ale jeżeli słońce zacznie świecić mocno,
to widzimy drobiny.
To widzimy tyle tych rzeczy. I to jest właśnie tak samo jest w naszym życiu w relacji do Boga. Im bliżej Jego jesteśmy, to tym bardziej zauważamy, że jednak tymi grzesznikami jesteśmy, prawda?
Tak, ale myślę, że my tak nie mamy takiej świadomości pewnie, bo chyba najczęściej spowiadamy się z konkretnych czynów, prawda? Czynów grzesznych, które my odczytujemy jako grzeszne. No jeżeli tego nie widzimy, no to co ze spowiedzią, prawda?
Tak. No,
tu jest rola, dlatego o tym mówię, że rola chyba kapłana, który podchodzi, tak?
Tak, bo ale nawet myślę, że z biegiem czasu się to w nas kształtuje. Pewnie, że te trudności one są i zawsze są na każdym. Ja tak porównuję na przykład, jakie są te etapy choroby, prawda? Bo zwykle, jeżeli nas coś dotyka, no to najpierw jest taki bunt, prawda? Jest jakieś zniecierpliwienie, jest niezrozumienie. Czasem jest bunt na Pana Boga. W spowiedzi też możemy to po prostu wypowiedzieć.
O, to ważne.
Tak. I
to też
nie
rozmowa.
Jest tylko po prostu tak. My pamiętajmy, że spotykamy się z żywym Jezusem. Wprawdzie On jest reprezentowany w osobie kapłana, ale mówiąc o tym, to są też rzeczy, które nas po prostu będą oczyszczały, bo Bóg wtedy też chce nas oczyścić z tych negatywnych emocji, które się przy okazji choroby pojawiają. Może być to niecierpliwość, prawda? Może być niezrozumienie. Może być niezrozumienie, dlaczego tak Pan Bóg nas taką drogą prowadzi, prawda? Więc to są rzeczy, wypowiadając my po prostu
też otwieramy
się. Tak. I otwieramy się po prostu, że Pan Bóg nam pokazuje, dlaczego nas tędy prowadzi.
A więc byłby to taki namysł nad historią życia, nad moim życiem, o to ostatniej spowiedzi, nie? Albo tak, proszę.
Tak, mi przychodzi na myśl
Kleryk Wojciech.
Sytuacja syna marnotrawnego, gdzie ten ojciec, który wyczekiwał jego powrotu, gdy ten syn wrócił...
Wczoraj była Ewangelia, tak?
Wczoraj była. Gdy ten syn wrócił, ten ojciec cieszył się z tego, że ten syn jest zdrowy. Gdy jesteśmy chorzy, to cierpienie, ten ból, który przeżywamy, zaciemnia nam obraz Boga. Pojawia się w nas takie zakłamanie, które sprawia, że Bóg wydaje nam się tym, który nas obciążył cierpieniem.
Ukarał
nas. Natomiast ta sytuacja z tym synem marnotrawnym pokazuje nam, że to nie jest tak. Tylko, że skoro my wiemy, że cierpimy, że przeżywamy też bunt na Pana Boga, na życie, może na naszych bliskich, bo czasem nasze cierpienie jest spowodowane czymś postępowaniem. I to pamiętajmy, że Pan Bóg przyjmuje nas z tym wszystkim, co my niesiemy. I On się ani tym nie gorszy, ani się tym nie oburza. Bóg jest tym, który chce przynieść nam dobrą nowinę, przynosi nam radość, przynosi nam nadzieję. Czyli to wszystko, co nas obciąża, On nas chętnie z tym przyjmie. Po to, aby nas od tego uwolnić, aby nas doprowadzić też do miłości. Bo uwalniając nas od złości, od jakiegoś buntu, zgorzknienia, to wszystko nas prowadzi ku miłości. I tym samym też, mając taką postawę właśnie szukania miłości, szukania większego dobra, uporamy się nieco z tym pytaniem, z czego ja mam się spowiadać. Gdy właśnie zaczniemy szukać większego dobra, co będzie większym dobrem dla tych, którzy się mną opiekują, co będzie większym dobrem dla moich bliskich, gdy troszeczkę odwrócimy się od siebie, szukając dobra dla innych. To nam troszeczkę uzmysłowi też nasze braki, gdy zaczniemy się zastanawiać z kolei, kiedy nam się to nie udało, tak, kiedyśmy tego dobra dla nich nie szukali.
To bardzo ważne, co ksiądz mówi, ale myślę, że widzenie takiej perspektywy to nie jest zauważenie tego, to nie jest takie łatwe, że potrzeba tutaj jednak drugiego człowieka i tak, proszę.
To bardzo często wychodzi na jaw, no właśnie, żeby tak zacząć trochę od oddala. Myśmy od lat jeździmy do szpitala w Myślenicach, odwiedzamy tam chorych i często rozmawiając właśnie wychodzą różne trudne sytuacje. Nie mówię o jakimś narzekaniu czy jeszcze czym, tylko widać, że ci ludzie leżą i dużo myślą i często się kotwiczą w tych myślach. Mhm. Jeżeli ktoś ze strony do nich nie podejdzie, nie zacznie jakoś przynajmniej gadać z nimi, wywoływać te myśli, nic się nie zmieni.
To może być skupienie tylko na sobie, na swoim bólu, na swoim losie i tak dalej, że potrzeba tej drugiej osoby, która by wyzwoliła. Jakby
często tak się zdarza, ale często właśnie mamy doświadczenie takich ludzi, którzy na odwrót dają nam takie świadectwo, które nas jako kleryków mocno buduje.
Tak.
Ja znowu wrócę do sytuacji syna marnotrawnego, ale teraz z kolei jego brata. To jest ten starszy brat, który był w domu z tym ojcem, gdy się dowiedział o tym, że ten młodszy brat wrócił i gdy tam już widział w oddali tą biesiadę, która była na jego cześć przygotowana.
Dopiero się wkurzył, mówiąc potocznie.
No właśnie. I w nim wyszło to zgorzknienie, ta złość, to, że nawet koźlątka nie dostał, a jego syn cielca dostał. To widzimy, jak on miał prozaiczne, takie małe to pragnienie od tego ojca, otrzymania czegoś. Ale zachowanie ojca jest tutaj fenomenalne. Bo ten ojciec znowu wychodzi, teraz już z kolei wychodzi do tego syna, który z tego pola wraca, bo on nie chce iść na tą zabawę, która tam się toczy. I tłumaczy temu synowi. Ale ten syn go nie słucha, bo jest ciągle skupiony na swoim zgorzknieniu, na swoich krzywdach, na swojej złości. Właśnie ta złość, która zaciemnia nam dostrzeganie dobra. Na to bardzo trzeba uważać, także nawet w tym, czego słuchamy.
Ale ja bym to tak myślę sobie, jak to można odnieść, to co ksiądz mówi, odnieść do sytuacji ludzi chorych. I tak sobie pomyślałam o tym, że to rzeczywiście to jest postawa syna, już tak daleko idziemy, syna tego sprawiedliwego, to jest postawa większości z nas, prawda? Tak, jestem porządny, chodziłem do kościoła, mnie tu choroba spotkała. Z jakiej racji?
Właśnie. Prawda? Ojciec wychodzi i tłumaczy. Mm. I teraz, żeby nie skupiać się na tej swojej krzywdzie, tylko spróbować szukać Pana Boga, bo On wychodzi i chce nam to wytłumaczyć, chce nam pokazać coś więcej. Tylko niestety ten syn jego nie słuchał wtedy. Więc to jest taka...
W ogóle bardzo, bardzo, tak?
Rozmowa się zaczęła z tego, że syn wypowiedział swoje żale. Mm. Jak tak, tato? Jak tak? Jak mogłeś?
Tak, jak mogłeś, tak.
I od tego prawdopodobnie zaczęło się. Nie wiemy, nie znamy końcówki całej tej przypowieści.
No właśnie, to jest taka przypowieść, którą możemy analizować i każdy sobie analizuje na
Ale coś ruszyło,
sposób.
Coś tak. ruszyło. Ojciec wyszedł na kontakt się zaczął, a jeżeli kontakt z Bogiem się zaczyna, no to możemy nie wątpić, że skończy się dobrze.
Tak. No dzięki. Ja myślę 34 minuty po 13:00. No jak zwykle w godzinnej audycji to, czy w takim półgodzinnej mówieniu, to dotykamy zaledwie spraw, ale myślę, że radiosłuchacze nam jakoś to rozszerzą może pytaniami naszą tu refleksję, ale chciałabym jeszcze, żebyście księża nawiązali do swoich jeszcze propozycji innych, które macie, które od lat już są jakimś taką rzeczywistością w waszym zgromadzeniu.
Tak, może ja powiem, jeśli państwo pozwolą, No przede wszystkim chciałem zauważyć też rzecz taką, że niektórzy księża też są przecież chorymi, prawda? I dla nas oni są wielkim też świadectwem, dla wielu chorych są świadectwem, że Pan Bóg równo traktuje wszystkich, prawda? Że można powiedzieć, że statystycznie no jest to możliwe, że każdy może być chorym. Ale to, co chcę powiedzieć, że warto nie upadać na duchu i widzieć tak, że w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, że jesteśmy Panu Bogu potrzebni, że Pan Bóg nawet takimi nieudolnymi narzędziami się chce posługiwać. Myślę, że tutaj duża jest rola, bardzo duża rola chorych, o których często prosimy o modlitwę. To, co papież Jan Paweł II lubił, mówi, że to jest skarb Kościoła, że oni przez modlitwę czasem oni tego nie dostrzegają, jak wiele dobra przynoszą innym, choćby modląc się za kapłanów, choćby modląc się za misjonarzy. My jesteśmy zgromadzeniem misyjnym i wsparcie ludzi chorych, ofiarowanie cierpienia jest wielką, wielką wartością, którą podkreślają nawet choćby nasi misjonarzy, czy nawet modlitwa o powołania. I mamy takie dzieło związane ze wstań, które się nazywa już, kiedyś mówiliśmy o nim, Duchowy Patronat Misyjny, który polega na tym, że te osoby, które chcą ofiarować po prostu swoje cierpienie, swoją modlitwę w intencji misjonarzy, mogą to właśnie uczynić, nawiązując z nami kontakt, prawda? One są proszone wtedy o to, żeby się modliły w konkretnej intencji na przykład jednego z krajów, w którym posługują nasi misjonarze sercańscy. Odmawiają sobie taki akt ofiarowania, który przesyłamy, a my w zamian też umożliwiamy im korzystanie z dóbr duchowych, jakie zgromadzenie wysługuje przez naszą misję i ofiarujemy w ich intencji raz w miesiącu mszę świętą, właśnie w intencji członków duchowego patronatu.
A jak można się z wami kontaktować w tej sprawie?
No właśnie, to zachęcamy po prostu, jeżeli by ktoś chciał, prawda, swoje cierpienie czy modlitwę ofiarować w intencji chorych, wystarczy napisać do nas duchowy patronat misyjny i wtedy adres podać nasz, Stadniki 81 32 422 Stadniki. Wtedy my się odezwiemy, podziękujemy za to, wyślemy taką modlitwę i zasady, na jakich to się odbywa. Więc nie jest to nic nadzwyczajnego, bo wiemy, że no nie chcemy narzucać jakichś zobowiązań wielkich innym.
Tak, możliwości.
Natomiast my zdajemy sobie sprawę, że każde cierpienie jest wielką wartością i żeby ono po prostu nie było zmarnowane. Żeby ofiarować nawet trud, nawet niedogodności, które mamy.
Jeżeli ktoś już jest na takim etapie, bo często to, co ksiądz profesor zresztą dotknął tego, że cierpienie ma, przeżywanie cierpienia ma określone etapy, prawda?
Tak.
Także jeżeli już jesteśmy w takiej sytuacji, że szukamy sensu swojej sytuacji, swojego bólu, to tutaj też można się włączyć.
Tak, i to bez wątpienia to wsparcie duchowe jest wtedy, ono samo nam daje siłę, prawda? Bo ta świadomość, że to, co przeżywam, po prostu nie jest bez sensu, nie jest bez sensu.
Tak, jestem potrzebny komuś, to jest ważne. Oddamy głos radiosłuchaczom, ale powiedzcie jeszcze, drodzy księża, bo niedawno byliście we wrześniu na tej audycji, to tak apelujemy o różne, no prosimy o radiosłuchaczy, o włączanie się, o szukanie kontaktu z nami. No, jaki był odzew tamtej audycji? Bo przed audycją mi coś wspominaliście,
tak,
to mnie bardzo
chcieliśmy podziękować wszystkim, dlatego że zaangażowanie radiosłuchaczy było bardzo duże. Ponad 30 prenumerat mieliśmy czasopisma, dlatego pozdrawiamy także wszystkich tych, którzy są w pierwszym roku tej prenumeraty. Bardzo się cieszymy waszą obecnością. Było też, otrzymaliśmy właśnie kilka zgłoszeń do Duchowego Patronatu Misyjnego, więc też zachęcamy, żeby dołączyć. Tutaj taką uwagę tylko poczynię, że też osoby, które się opiekują chorymi, które już może nie mają siły, są umęczone. Drodzy, także wy, wasz trud wasz trud posługi możecie ofiarować w intencji misji, w intencji kapłanów. To dodatkowo jeszcze też da wam nadzieję, ale i Kościołowi przysporzy modlitwy. Kolejną taką rzeczą, którą po tej audycji, która się wydarzyła po tej audycji, była zbiórka srebra i też...
złomu srebrnego.
Złomu srebrnego, tak.
Rzeczy, które są po prostu niepotrzebne, czasem nam w domu zalegają.
Właśnie. I też kilkoro radiosłuchaczy przesłało ten srebrny złom na adres naszej redakcji.
Tak. I co z tym robicie? Co?
To przekazujemy do naszego sekretariatu misji. A tam uruchamiamy procedurę przetopienia tego srebra, spieniężenia i z tych środków, które zbierzemy, w taki sposób budujemy studnie w Czadzie.
Między innymi to jest jedno z takich dzieł, ale też są pomoc dla na przykład ofiar różnych kataklizmów, na przykład tajfunów. Może tak, żeby co to znaczy to spieniężenie, po prostu ten złom srebrny, porwane łańcuszki, różne inne rzeczy, czasem jakieś stare widelce przetapiane są i robione są krzyżyki po prostu. Aha. Piękne krzyżyki z sercem, które później są sprzedawane i właśnie te środki, które są ofiarowane właśnie przez ludzi, coś, co wydawałoby się zupełnie niepotrzebne, staje się jednak wielką wartością i z tego są właśnie środki.
A więc rozumiem, że w dalszym ciągu można włączyć się.
Najbardziej. Tak, jest, tak? To jest inicjatywa, się nazywa Zbieram To. Aha. I chodzi nie tylko jedynie o złom srebrny. Jest bardzo duża palitra rzeczy, które mogą się przyczynić, które mogą pomóc. Może to są drobnostki, ale kropla do kropli i będzie taka studnia na przykład.
Tak. Ja myślę jeszcze tutaj, bo ksiądz rektor podał adres, ale myślę, że ten adres można znaleźć na stronie internetowej, wpisując tak, księża Sercanie.
Tak, można zajrzeć tak na stronę seminarium, to jest www.seminarium.scj.pl.
Nikt tego nie zapamięta. Ale...
Seminarium Sercanie, jeżeli wpiszemy, to na pewno wyskoczy Stadniki i tam są informacje zarówno o duchowym patronacie, zarówno o prenumeracie wstań, do której też zachęcamy i zapraszamy. To nie są wielkie koszty, bo to jest około 30 zł za roczną prenumeratę,
no to rzeczywiście.
6 numerów, więc zachęcamy do tego kontaktu.
Tak, a z racji właśnie tego, że w tym roku mamy cykl tych numerów o sakramentach, to pomimo tego, że już wydaliśmy numer o sakramencie pokuty i o Eucharystii, to osoby, które po naszej audycji zamówią taką prenumeratę, oczywiście otrzymają.
Uzupełnicie, tak?
Uzupełnimy świetnie brakujące numery, także będzie można mieć komplet po tym roku artykułów, materiałów o sakramentach.
Dziękuję bardzo, drodzy moi tu księża w studiu. Już nie będziemy rozmawiać w studiu, bo już jest 43 minuty po 13. Już powinniśmy dawno oddać głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, jeżeli zechcą Państwo włączyć się w naszą rozmowę, to bardzo prosimy. 655-23-55, 655-23-56, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery w naszej rodzinie, w radiofonii w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200, oraz dwa numery dla radiosłuchaczy zagranicy, 4856 kierunkowy, 655-2333 i 655-2366 z USA i Kanady, 011-4856. Drodzy Państwo, w studiu Księża Serca nie odbieramy już telefony. Halo?
Halo?
Tak,
już?
Słucham.
Można mówić?
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dolnośląskie Bożena. Właśnie opiekuję się chorymi. No ja już ponad 8 lat temu skończyłam kurs opiekunki. To jest językiem migowym, długi. I prawa właśnie też pielęgniarskie, a wcześniej w takim laboratorium włókienniczym miałam z chorymi, to właśnie też udzielam im pomocy. Jest tak ciężko, zwłaszcza jak ludzie mają raka, czy to zęba, pamiętam, miałam dosłownie tylko, wtedy byłam po szkoleniach, ale byłam tak w ogóle do ludzi, staram, do ludzi tak się staram zawsze przykładać, żeby tylko jeszcze, nie tylko pomóc, zrobić opatrunek, ręka rozwolona, czy na ząb nałożyć opatrunek, tam z lekiem oczywiście, czy na żołądek jakieś tam, przy raku musiałam pyralgi kiedy to najostrzejsze bóle nie mogli pracować.
Proszę Pani, a jak ta Pani wypowiedź...
Do chorych właśnie, tak. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie chorzy są jeszcze tacy właśnie, co jeszcze dalej nawet chodzę i oni właśnie nieraz nie rozumieją to, że cierpienie to właśnie jest dobre, bo Panu Bogu poświęcić i za coś, jak do jednej mówię, Panie Milko, poświęć Pani za tego syna, bo jest, nie chce iść do kościoła, no związki różne, już z 70 lat, ona płacze nad nim. 3 godziny trzeba siedzieć, żeby on zrozumiał o Panu Bogu, a co mówiąc więcej. Drugiego miałam Pana, który nie chciał iść do spowiedzi, nie, bo Pan Bóg go nie przyjmie. Trzeba godzinami siedzieć i ta osoba zrozumie, później mówi w siódmym niebie, jakby się wykąpała. Inną osobę dawam tam insulinę, opatrunki. To tak samo. To jest
to rozumiemy, proszę Pani, rozumiemy, tak, że tak, Pani jest takim apostołem.
Tak. Cierpienie nie, żeby nie było zmarnowane, bo ja wiem, jak ja sobie sama opatrunki, a operacje, teraz tylko straszną operację żył żylaków. To ja sama potrafiłam stać przed Panem Jezusem, jak ksiądz mi chciał dać już Pana Jezusa, a siostra mówi, no nie, ona jedzie na operację. To proszę się za nic. I wiem, że czekają wnuki, dzieci, a ja mówię, Panie Jezu, przecież Ty najważniejszy.
Dziękujemy bardzo.
Proszę Pani, halo?
No, szczęść Boże, tak.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani bardzo. Widzimy, że Pani jest takim dobrym duchem dla osób chorych.
Zaangażowaną osobą, tak, która serdecznie pomaga na pewno. Tak. Na pewno inne.
Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Słuchamy. Halo? Tak, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No chciałam powiedzieć, bo ja już jak pierwszy kiedyś była audycja na temat tego sercanów, to ja właśnie dostałam teraz gazety, bo dostaję gazetki, tylko chciałam, bo mam tutaj troszeczkę srebra. Gdzie to srebro wysłać? Bo naprawdę nie wiem.
Można właśnie do Księży Sercanów, Stadniki 81. Stadniki 81.
A to ja mam adres.
Na ten adres można wysłać, na który jest prenumerata. I my się już tym zajmiemy. Także.
Włożyć w kopertkę taką z bąbelkami najlepiej.
I mnie po prostu przeszkadza, to leży w domu. Także tak. Tylko to chciałam się zapytać. No.
Tak, na adres seminarium. Stadniki 81.
No to ja mam ten adres. Panie mam, bo zapraszamy. Ja już od tamtego roku dostaję.
I dziękujemy oczywiście za pomoc.
No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem
dobrego.
Dziękujemy Pani serdecznie. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Jan z Łodzi.
Witamy Pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może od strony penitenta chciałem takich kilka skromnych swoich uwag.
Bardzo prosimy.
Przekazać. Tak. Chodzi mi o to, żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że właśnie pokuta jest sakramentem i właśnie więcej daje niż wszelkie nabożeństwa nawet. Dlatego, a przykładamy do tego na ogół niewielką wagę. I może często tak bywa, proszę potraktować jakoś, że to nie są jakieś pretensje, bo to oczywiście nie każdy jest zdolny. Chodzi mi o spowiedników głównie. No w tej chwili te spowiedzi odbywają się w ten sposób, że one trwają 2-3 minuty. Nie mówię o chorych, prawda, tylko w kościołach. I to w kościołach, gdzie się spowiada przez cały dzień i do południa i po południu i ten ksiądz siedzi i nie ma w ogóle ludzi. Jak się pójdzie do spowiedzi, to 2-3 minuty, coś tam ten powie, odmów sobie 10 cząstkę różańca świętego, rozgrzeszam ci i koniec. To jest naprawdę, że tak powiem, niewykorzystana możliwość od strony spowiedników. Ja zdaję sobie sprawę, jak trudno być w ogóle spowiednikiem, ale właśnie trochę jakiegoś takiego zainteresowania głębszego jest konieczne, bo tak to spływa naprawdę ta spowiedź, no, tak mi się może przynajmniej wydaje. I że tutaj w tej chwili, mówię, więcej możemy zrobić spowiedzią, niż powiedzmy nawet, że tak powiem, jakimiś nabożeństwami, modlitwami, po których ktoś wychodzi, ładnie było, pięknie było, pośpiewaliśmy sobie i do widzenia. Tutaj człowiek idący do spowiedzi nastawia się, żeby coś usłyszeć dla siebie, dla swojego serca, dla swojej duchowości.
No to jest rzeczywiście prawda to, co Pan mówi i myślę, że księża, na pewno każdy z nas powinien sobie tutaj coraz bardziej to uświadamiać, żeby ludziom służyć, bo i żeby nie zaciemnić tego spotkania z Chrystusem, do którego się przychodzi. To rzeczywiście jest bardzo ważne, zwłaszcza te osoby, które poszukują czy kierownictwa duchowego, czy spowiedzi takiej rzeczywiście wydłużonej. No to mogą.
Ale proszę księdza rektora, myślę, że tutaj jest po naszej stronie, stronie penitentów też jakieś zadanie, żeby jakoś poprosić w czasie spowiedzi też.
Bo tak,
jeżeli,
można poprosić.
Jeżeli nie dajemy żadnego sygnału, że chcemy jakiejś tej rozmowy, czy to skąd kapłan może wiedzieć?
Warto też właśnie na początek, czasem jest tak, te osoby, zwłaszcza które potrzebują kierownictwa duchowego, żeby poprosiły księdza nawet w jakimś odosobnionym miejscu, bo nie zawsze też możliwość jest na kolanach, prawda, wysłuchać dłużej. Prawda,
spotkanie poza spowiedzią.
Żeby to było, albo żeby spowiedź była, powiedzmy, w jakimś miejscu bardziej dogodnym.
I tak mamy pretensje często do kapłanów, a sami też wchodzimy w schematy pewne. No.
Chociaż też warto, bo wielu świętych mówi, że trzeba też modlić się o dobrych spowiedników, to jest ważne, nie? Żeby byli dobrzy spowiednicy, żeby rzeczywiście...
Jeżeli pan ma takie doświadczenia, bo to tak rozumiem, że jedno drugie, ale jeżeli częste doświadczenia, to trzeba szukać po prostu innego kapłana. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę do audycji?
Tak, prosimy, czekamy na panią.
2 miesiące temu miałam złamaną rękę i leżałam w szpitalu, czekałam na zabieg. I poprosiłam kapłana o sakrament spowiedzi i namaszczenia. Obok na łóżku umierała kobieta. Prosiłam rodzinę, żeby kapłana, żeby namaszczenie chorych. Córki, absolutnie, absolutnie, jeszcze czas. To była sobota. I proszę kapłana, że ta pani jest, ja widzę, że ta pani odchodzi. Modliłam się w jej intencji, ale kapłan mi odpowiedział, rodzina nie prosi, ja nie mogę. I tak mi było przykro, bo ta pani zmarła. Ja miałam operację w poniedziałek wieczorem. O 8 godzinie przywieźli mnie na salę, a ta pani przy mnie umierała. W jakim stanie byłam, odmawiałam rąkę do Miłosierdzia Bożego. Następna pani za chwilę mówi, no ty jesteś taka święta, modlisz się po takim zabiegu. Ja mówię, dziewczyno, ta kobieta umierała bez sakramentu namaszczenia chorych.
Dziękuję bardzo, dziękujemy. No to nowy problem. Tak. Słuchamy.
Warto, dobrze, że ten problem się też pojawił.
No
fakt jest, że sakrament musi być związany z wolą, sprawieniem człowieka.
Tak, dlatego chciałam, żeby ksiądz...
Natomiast myślę, że Pan Bóg też się posłużył tą panią, że ona się znalazła akurat w tym miejscu i w tym czasie, kiedy była potrzebna. I też o tym musimy pamiętać, żeby pomagać.
Tak, dziękuję bardzo pani za to, że opowiedziała o tej sytuacji. Słuchamy. Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony z Chrystusem, Maryja Zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam tylko prosić bardzo o numer telefonu, bo po prostu nie mam internetu i tylko właśnie przez numer telefonu mogę zamówić.
Tak, nie podaliśmy rzeczywiście, tak.
Dobrze,
numeru telefonu.
Tak, podajemy numer.
Bo nie wszyscy
telefonu.
Mają właśnie.
Tak.
To proszę sobie zapisać, przygotować i zapisać. Numer kierunkowy jest 12.
Tak.
271. 1524. Tak? Numer kierunkowy 12 271 1524.
Dobrze.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże pani. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja pamiętam, gdy ja chciałam zapytać tych kapłanów, które są w studio, o numer telefonu i chciałam zapytać jeszcze taką informację. Jaki jest koszt takiej studni w Czadzie, żeby pokryć koszty pobudowania?
Już tak. Poddajemy.
Dziękujemy pani serdecznie. Pozdrawiamy, tak?
Mogę powiedzieć, że tydzień wcześniej, jak była pani Ania, to z nią nawiązałam kontakt i pewną sprawę już jej przekazałam.
Świetnie, bardzo się cieszę.
Zakład karny tam Samarytanina, w Bydgoszczy bodajże to było. Także już nawiązaliśmy kontakt.
Tak, bardzo się cieszę. Pozdrawiamy panią serdecznie. Szczęść Boże.
Jeśli chodzi o koszt takiej studni w Czadzie, on się waha w granicach kilkunastu tysięcy złotych. Zwykle do 12-13 tysięcy złotych, w zależności też od miejsca, prawda? Więc jest to trochę pieniędzy,
ja które... myślę, proszę księdza, ponieważ mamy jeszcze jeden telefon, odbierzemy, że jeszcze na końcu podamy telefon. Ten, i tak,
dobrze.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kazimiera z południa Polski.
Witamy panią.
Ja chciałam powiedzieć właśnie na temat tak ważnej sprawy, jaką jest spowiedź święta dla ludzi chorych. Ja miałam taką sąsiadkę, która była chora i ja jej często pomagałam, bo miałam obok drzwi, więc dzieciom było trudno do niej pracującym dochodzić, więc ja często tam zaglądałam, pomagałam. I pewnego razu przyszłam do niej, a u niej jest córka i mówi do niej, ta córka wyszła na chwilę do kuchni, a ona się biedna nachyla do mnie i mówi, pani Kazia, bym tak się chciała wyspowiadać, a córka mówi, mamo, przecież ty jesteś zdrowa, tobie nic nie potrzeba. No i ja myślę, co tu zrobić? Wchodzi ta córka do pokoju, tam gdzie my siedzimy z tą babcią i ja mówię, pani Franiu, proszę natychmiast pójść i przyprowadzić księdza, a blisko jesteśmy kościoła. Jej nie pasowało mnie jako osobie obcej powiedzieć, że nie, że mama zdrowa, poszła, posłuchała. Przyprowadziła księdza, ksiądz wyspowiadał. Proszę panią, 2 czy 3 dni po tym wypadku ta pani umarła. Ja byłam szczęśliwa, że doprowadziłam do tego, no i myślę, że ona też była szczęśliwa, że mogła spokojnie odejść z tego świata.
Tak, dziękujemy pani serdecznie. Myślę, że córka też była szczęśliwa z tego powodu, bo często myślę, tak jest, ja mówię też z takich rozmów z ludźmi tutaj z telefonów radiosłuchaczy, że rodzina nie woła kapłana, bo myśli, nie chce przestraszyć swojego
bliskiego. No i tutaj trzeba pamiętać, że sakramenty nie są po to, żeby czekać na nie do ostatniego dnia, prawda?
Nie jest sakrament ostatniego namaszczenia.
Ani nie jest ostatniej spowiedzi. To są rzeczy, które nam powinny na co dzień służyć, można powiedzieć. To są
tak, rzeczy. Ale ile nam potrzeba wiedzy, słuchajcie, księże. Tak.
Myślę, że to pokazuje tylko wartość tych tematów, że dobrze, że te sakramenty też przybliżamy ludziom dzisiaj.
Tak, może podajmy jeszcze, już jest koniec naszej audycji, podajmy kontakt do...
Drodzy Państwo, jeżeli pragniecie się z nami skontaktować, redakcja Wstań, czy z naszym seminarium, to jest jeden adres, wystarczy napisać redakcja Wstań, Stadniki 81 32 422 Stadniki, bądź telefonicznie, numer kierunkowy 12 271 15 24. I wtedy poprosić o taką prenumeratę, czy zgłosić chęć na przykład uczestnictwa w tym duchowym patronacie misyjnym. To są rzeczy, które naprawdę warto rzeczywiście, żeby to nasze trudy, czy cierpienie, czy modlitwa była także ukierunkowana na innych, służyła innym, bo to jest po prostu miłość bliźniego, którą możemy się dzielić z innymi.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji gościliśmy księży Sercanów, księdza rektora seminarium Sercanów, księdza doktora Leszka Poleszaka, ksiądz rektor jest równocześnie redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Wstań, dwumiesięcznika dla chorych oraz ksiądz rektor przywiózł swoich kleryków. Księdza Wojciecha, kleryka Wojciecha Olszewskiego oraz księdza Władysława Czujko. Ksiądz Władysław jest z Białorusi.
Tak jest.
Tak, ale bardzo pięknie ksiądz mówi po polsku. Tam było jedno takie słówko, które białoruskie, które ksiądz...
Bardzo możliwe.
Wtrącił. Bardzo mi się podobało. Ja myślę tak, że ta rzeczywistość spowiedzi, która jest dla nas wszystkich wyzwaniem i trudem, że ona nam może nas otworzyć na właśnie to, co ksiądz Wojciech tak pobożnie mówił, na miłość po prostu. Właśnie, tak. Że to nie jest skupienie na spowiedź, to nie jest skupienie na sobie, na swoich wadach, na swoim złu tylko, ale to jest właściwie otwarcie na miłość Boga, ale równocześnie nas otwiera na, uczy nas miłości, otwiera nas na miłość też innych ludzi. Myślę, że tak.
Tak, na pewno nie chodzi o same tylko grzechy, tylko o powrót do domu ojca, tak jak tutaj tak. Wojtek przypomniał.
Właśnie,
tę piękną przypowieść.
Kleryk Wojciech bardzo tutaj.
Czuję się nieswojo.
Jedno słowo na koniec, chociaż już ojciec Grzegorz zaraz nas wyłączy, ale pół minuty.
Ale bardzo dziękujemy za możliwość tutaj uczestnictwa. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich, którym leżą na sercu właśnie i dobro osób chorych, jak też dobro naszych misjonarzy. Prosimy o modlitwę za kleryków, za wszystkich, którzy
za
posługują chorych,
ogóle,
za kapłanów, tak. O powołania.
Za spowiedników teraz.
I za spowiedników, bo się okazuje, że potrzeba się modlić także za spowiedników, żeby byli porządni.
No i pozdrawiamy może wszystkich w Stadnikach i wszystkich Sercanów.
Tak, pozdrawiamy wszystkich Sercanów.
I rodziny wasze. Serdecznie. Rodzinę księdza również Władysława.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Dla mnie to była duża radość i duży też pożytek dla mnie osobiście. Szczęść Boże wszystkim, którzy słuchali tej audycji. Dziękuję serdecznie dziękuję tym, którzy się włączyli w audycję. Ojcu Grzegorzowi dziękuję za realizację programu. Moim gościom serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momo.